wszystkich naszych słuchaczy. Tutaj zachęcamy do odwiedzania naszej strony radiowej, szczególnie tego segmentu Dźwięki Radia. Jeżeli ktoś na przykład przegapił, spóźnił się na jakiś program, chciałby właśnie odsłuchać poprzednie audycje. Są takie programy, o które Państwo bardzo często pytacie, między innymi poniedziałkowe spotkanie w poradnik Sukces razem z panią Elą Baumgartner, więc tego typu właśnie spotkania można odsłuchać raz jeszcze na naszej stronie internetowej. A ja tutaj z taką informacją, która mi się tutaj wyświetliła gdzieś na głównej stronie, jeżeli chodzi o strajk pilotów Ryanair w właśnie tych linii lotniczych w Europie. Odwołane loty na polskich trasach. I to jest dobra taka informacja, warta przypomnienia dla wszystkich osób podróżujących w tym okresie wakacyjnym. Czasem o tym zapominamy. Czasem po prostu w ferworze tej całej wycieczki wiemy, że jest często dużo nerwów, szczególnie jak jeszcze mamy dużą rodzinę, podróżujemy z dziećmi. Często zapominamy, żeby z wyprzedzeniem sobie sprawdzić właśnie, czy może nie jest prowadzony jakiś strajk od jakiegoś czasu, czy może nie ma żadnych oficjalnych komunikatów z lotniska, do którego się wybieramy. Warto sobie takie rzeczy zawsze sprawdzić w dzisiejszej dobie technologii. Wystarczy na telefonie bardzo często wejść z reguły, jeżeli nie na stronę przewoźnika albo na stronę lotniska internetową, to na przykład Twitter czy Facebook, to warto odwiedzać, dlatego że ja mówię o tym dla osób, które być może podróżują i są w Polsce, bo będą odwołane niektóre loty, jeżeli ktoś właśnie z linii Ryanair chciałby skorzystać, ma wykupiony lot. Chodzi o poniedziałek i wtorek, najbliższy poniedziałek i wtorek po weekendzie, czyli 14 i 15 dzień sierpnia. Więc jak ktoś kogoś zna, kto właśnie jest w Polsce w tej chwili, to albo sam jest być może i będzie się gdzieś wybierał przy okazji tych linii, to informacja oficjalna jest taka, że prawie 100 lotów z planowanych 340 w poniedziałek i wtorek będzie odwołanych, więc tutaj dobra rada dla wszystkich podróżujących. A w naszym programie już za kilka chwil połączymy się z księgarnią DNZ. Zbyszek Kruczelak już na nas czeka z nowościami.
Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki DNZ.
Dom Książki DNZ zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.
Przenosimy się do domu książki DNZ. Tam jest Zbyszek Kruczalak. Dzień dobry, Zbyszku.
Cześć, Kuba. Zacznijmy dzisiaj od Cabré, pisarza katalończyka, bardzo znanego i bardzo popularnego. Dostaje znakomite recenzje, ale pozdrawiono, bo ostatnio się pokazali Spaleni w ogniu, jego ostatnia rzecz, która była tłumaczona na polski, najnowsza powieść, ale poznawiono wcześniejsze, między innymi Wyznaję. Cabré jest niesamowity, ponieważ bawi się doskonale językiem i bawi się też strukturą powieści. W związku z tym nie tylko, no my to oczywiście czytamy w tłumaczeniu, natomiast jeśli on pisze po katalańsku, po hiszpańsku, nie wiem w jakim języku, w każdym razie wprowadza też do swojego oryginalnego języka mnóstwo cytatów, czy z francuskiego, czy z łaciny, czy z angielskiego. To wszystko robi się niezwykle językowo ciekawie. Szczególnie Wyznaję jest pokomplikowane, ponieważ, jak mówię, on umiejętnie i niesłychanie sprawnie bawi się strukturą powieści. A mam na myśli oczywiście te elementarne wymiary, takie jak czasowość i przestrzeń. Czytamy coś w pierwszej osobie i mamy jakąś opowieść i nagle to przeskakuje w trzecią osobę, ale do tego jeszcze w zupełnie inne miejsce i w zupełnie inny czas. Ale nie jest to takie drastyczne jak w nowoczesnej powieści francuskiej i w strumieniu świadomości, które gubią nas błyskawicznie w wielowątkowości, w przeskakiwaniu czasowym i przestrzennym. To jest bardziej uładzone, ale sprawia, że po pierwsze musimy trzymać uwagę skoncentrowaną na tym, co czytamy, co już jest ogromnym osiągnięciem, a po drugie jego opowieść jest zawsze wielowątkowa i zawsze jest wielowymiarowa. wyznaję to, historia chłopca, ale oczywiście jednocześnie mężczyzny, no bo przenikają się te czasowe perspektywy i płaszczyzny w sposób niesłychanie ciekawy, ale mamy w tym, w tej powieści, tak zresztą jak i w pozostałych, bo przecież w Spalonych w ogniu mamy ten sam koncept narracyjny i strukturalny, pojawiają się różne, jak mówię, płaszczyzny czasowe, mamy i średniowieczny klasztor, i mamy Auschwitz, i mamy Barcelonę w latach późnych 50., a wszystko co się dzieje oczywiście w kontekście doświadczeń jednego bohatera. Książka dotyka różnych sytuacji i różnych interpretacji. Wszystko mieści się w doświadczeniach, jak mówię, głównego bohatera, a wątkiem, który łącza, jednocześnie przeplata się przez wszystkie te płaszczyzny czasowo-przestrzenno-narracyjne, tak to nazwijmy, są skrzypce. Te skrzypce niosą w sobie całe przesłanie powieści, które no, jest jednak bliskie temu, co znamy między innymi z Łaskawych, bo pamiętacie Państwo Łaskawe, tę monumentalną powieść, która mówiła o tym, że wyrafinowana kultura, tak jak wyrafinowana kultura niemiecka czy japońska, niekoniecznie jest łatwa, lekka, przyjemna i łagodna. Wręcz przeciwnie, to wyrafinowanie przekształca się między innymi w coś takiego, co później poznaliśmy i co działo się w Auschwitz i w czasie II wojny światowej. Ale to oczywiście było Łaskawe i to było bardziej skoncentrowane na tych wydarzeniach, kompletnie było skoncentrowane na wydarzeniach wojennych. Natomiast tutaj mamy, jak mówiłem, przeskoki w różnych płaszczyznach czasowych od średniowiecza po współczesną Barcelonę. Niesamowita książka, niesłychanie ciekawa, sam koncept tych skrzypiec, które powstały z drzewa, pod którym zginął zakonnik i to drzewo wchłonęło ciało, kości i te resztki, które powstały w wyniku tego, że pod tym drzewem go zakopano, a zakopano go dlatego, że zabił go jeden z przedstawicieli hiszpańskiej inkwizycji. Niesamowite historie, niesamowicie skonstruowana powieść i to wszystkie jego powieści są właśnie w ten sposób ukształtowane, ale zawsze jest jakiś problem dziecka, dzieciństwa. Sam Cabret przecież jednocześnie był muzykiem, później przerzucił się w pisanie powieści, zresztą całe szczęście. Niesłychanie ciekawi, bawi się językiem i powoduje ta zabawa to, że my jednocześnie jesteśmy wciągnięci w te różne gry językowe. Ale jak mówię, powieść czyta się znakomicie, nie jest to nic takiego jak powieść skoncentrowana i pisana w typie nowoczesnej powieści francuskiej. Już nie nowoczesnej, już jest strumień świadomości, to rzecz już kompletnie nie nowoczesna, ale nie ma to z tym wiele wspólnego, poza oczywiście właśnie umiejętnym bawieniem się strukturą narracyjną, czasową i przestrzenną. To a propos Cabret, jak mówię, powieści wyjątkowo godnych polecenia, zresztą piszę o nich w tym tygodniu w Monitorze, ukaże się artykuł na temat Wyznaję i na temat Spalonych w ogniu. Ale pojawiła się też rzecz niezwykła, której szczerze mówiąc jeszcze nie przeczytałem, ale z recenzji wynika, że jest to bardzo ciekawa i mało nam znana kompletnie powieść z kręgu języka ukraińskiego. Morelowa księgarnia Oresta Osijczuk. Zapach moreli potrafi przegonić największe smutki. Nie wiem, czy tak jest, ale rzeczywiście morele pachną w dość niezwykły sposób i dość intensywnie. Poza tym mają bardzo niezwykłą powierzchnię. Ta skórka jest wielowymiarowa, nie jest płaska, tak jak w jabłku. Ma taki meszek na sobie i rzeczywiście dotykanie moreli sprawia, że nasze wrażenia są zupełnie inne niż przy dotykaniu innych owoców. Maria Faryniak, jak piszą, musi oddać syna 9-letniego Michała na wychowanie krewnym zmarłego męża, wujowi Stefanowi, właścicielowi księgarni i cioci Kasi, surowej kobiecie, która nie jest uszczęśliwiona pojawieniem się w domu cudzego dziecka. Dzieciństwo przesycone smakiem słodkiego miąższu owoców moryli. To jest taki moment, była taki... książka o czekoladzie, nie pamiętam tytułu, i parę innych... Had Water for Chocolate, ale nie pamiętam tego tytułu po polsku. I to wszystko się kręciło wokół właśnie jedzenia, wokół zapachu, wokół gotowania, tego wszystkiego, co pobudza nasze zmysły. Dzieciństwo przesycone smakiem słodkiego miąższu, owoców moreli, zapachem cynamonu, no piękne. Z kuchni cioci smutkami i radościami przerywa wybuch I wojny światowej, no i tu zaczyna się zupełnie inna historia. Czy matka i syn jeszcze się zobaczą, co łączy Miśka Faryniuka, chłopca urodzonego na początku XX wieku, z mężczyzną żyjącym w XXI wieku, który nosi to samo imię i nazwisko. Zapach moreli potrafi przegonić największe smutki, a wszystko w książce Oresty Osijczuk, Morelowa księgarnia. Kompletnie nowy tytuł, kompletnie nowa rzecz. Paweł Kowal, Abakanowicz, trauma i sława. Abakanowicz to rzeczywiście postać nieomalże ikoniczna, jedna z najwybitniejszych polskich artystek wszechczasów. Osoba o niezwykłej osobowości, niezwykle impulsywnej, niezwykle intensywnej, która w gruncie rzeczy całe swe życie poświęciła tylko i wyłącznie temu, co może osiągnąć przez sztukę. Pierwsza biografia Magdaleny Abakanowicz, jeśli Państwo nigdy nie widzieli jej rzeczy bezpośrednio w muzeum czy gdzieś w wolnej przestrzeni, no to polecam wycieczkę do downtown Chicago, gdzie przy Washington, tak, Kuba, nie pamiętam, Washington i Michigan, zaraz bardzo blisko jeziora jest Agora, czyli kompozycja wielu postaci bez głów, które udają się w różnych kierunkach. Ogromna, wielka, wielowymiarowa metafora współczesności, którą można czytać na wiele sposobów, bo przecież XX wiek był wiekiem koszmaru, dwóch wojen, rewolucji i komunizmów i nazizmów i tego wszystkiego, co przemieliło całą rzeczywistość, w szczególności rzeczywistość polską. No i Abakanowicz oczywiście z tych kontekstów historycznych wychodzi, ale jednocześnie no, nie byłaby sobą, gdyby nie wpisała w ten kontekst swojego sposobu myślenia, patrzenia na świat i rzeczywistość. Jest dziś, jak piszą, najgłośniejszą polską artystką i to prawda, Abakanowicz otwiera wszystkie drzwi. Ostatnio przecież w Londynie miała ogromną wystawę najbardziej prestiżowym londyńskim muzeum w New Tate, wystawę Abakanów, bo przecież Abakanowicz dała nazwę pewnemu nurtowi w sztuce i jej słynne Abakany to są rzeczy zupełnie niepowtarzalne i zupełnie niesamowite. Jest dziś najgłośniejszą polską artystką, jej prace osiągają na aukcjach niebotyczne ceny i przyciągają tłumy na całym świecie, ale historia jej życia dotąd nie została opowiedziana. Tworzyła w cieniu totalitaryzmu, jako dziecko przeżyła niemiecką okupację, karierę budowała w ustroju komunistycznym, zrewolucjonizowała sztukę nie tylko polską. Zmieniła tkaninę artystyczną w dzieło bliższe rzeźbie, to te słynne Abakany, i architekturze niż tkactwu. O jej prywatnych losach i historiach rodzinnych widzieliśmy jednak tylko tyle, ile sama chciała powiedzieć. Książka znakomicie, ta biografia znakomicie wprowadza nas właśnie w nie tylko jej artystyczny sposób bycia, w jaki sposób Magdalenie Abakanowicz udało się zrobić tak spektakularną karierę, jakie tajemnice kryją się w jej biografii, dlaczego budowała wokół siebie mit sięgający Dżingis Hana, co łączyło ją z wielkimi postaciami historii XX wieku. Anda Rotenberg, jedna z najwybitniejszych historyczek sztuki, znakomita kuratorka, która przecież miała też tutaj swój popis na czwartym piętrze wszystkiego, a Culture Center, znakomita wystawa polskiej sztuki współczesnej, była też kuratorem długi czas w Zachęcie Warszawskiej, napisała: tak, biografia artysty to praca oparta na faktach i dokumentach. Dobrze się stało, że pisania o Magdalenie Abakanowicz podjął się politolog, gdyż sięgnął do źródeł, które mógł pominąć historyk sztuki. Powstała nie tylko pierwsza książka o życiu tej artystki, ale też pierwsza odsłaniająca zarówno kulisy jej życia osobistego, jak i uwikłań w relacje z władzą. Nikt to ją nie znał, nie zdziwi się, że ta pozycja przychodzi dopiero po jej śmierci. Za życia by na nią nie pozwoliła. To najnowsza biografia, jedyna jak do tej pory biografia Magdaleny Abakanowicz, Pawła Kowala, Trauma i sława. Trauma i sława. A poza tym jeszcze parę rzeczy, już zupełnie z innej bajki, a tak naprawdę z dwóch kompletnie różnych bajek. Jedna to wielka polityka, wielka wojna o chipy, jak USA i Chiny walczą o technologiczną dominację nad światem, Chrisa Millera. Jak do tej pory Państwo wiecie, cała rzecz toczyła się o ropę i trzeba było być tam, gdzie jest ropa i tam tę ropę wydobywać. No a żeby ją wydobywać, trzeba było te tereny opanować. W związku z tym Wielka Brytania, Stany i całe to historyczne zamieszanie, którego skutki odczuwamy do dzisiaj, szczególnie na Bliskim Wschodzie. To narobili Brytyjczycy, ciechając granice według linijki, zresztą to samo mamy w Afryce teraz, a później była z tego tylko afera, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o gigantyczną kasę, a gigantyczna kasa jest, jak wiadomo, w ropie, ale teraz już niekoniecznie, gdyż Chris Miller przedstawia wciągającą, jak piszą, i solidnie udokumentowaną historię chipów, które rządzą światem. Jego książka to pasjonująca opowieść o trwającej bitwie pomiędzy Chinami i USA, bitwie o kontrolę nad najważniejszym zasobem, technologią mikrochipów, która jest niezbędnym elementem geostrategicznej rywalizacji w XXI wieku. No tak to się zmienia, prawda? Z ropy, z brudu i z tego wszystkiego, co nam zanieczyszcza powietrze, idziemy w czyste technologie, ale żeby je odpowiednio rozwijać, potrzebujemy materiały na chipy, a żeby je zdobyć, trzeba znowu ogarniać te kraje, gdzie mamy źródła tychże zasobów. Znowu kolejna inna półka, tym razem pieniądze, ale w gruncie rzeczy poprzednia tak samo dotyczyła kasy, bo zawsze to wszystko się kręci wokół kasy. Co widać w tym kraju gołym okiem i nie trzeba być szczególnie inteligentnym i wrażliwym, żeby zobaczyć, że nic się tak nie liczy jak wykrowa, nie zysku i wszystko jest temu podporządkowane. Bitcoin. Anna Iwona Piotrowska. Płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty. Bitcoin to jest rzecz dziwna, niekoniecznie zupełnie łatwa, lekka i przyjemna, a do tego czysta, raczej brudna w tym sposobie, w jakim się go używa, szczególnie w tych czarnych rejonach internetu, bo i przecież są takie, a ponieważ Bitcoin i kryptowaluty jest trudno wykryć, więc za różne świństwa płaci się tą walutą. Ale to jedna strona mroczna tego wszystkiego, co się kryje za Bitcoinem i wszystkimi innymi kryptowalutami. Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego. W książce w przystępny i wyczerpujący sposób przedstawiono płatnicze inwestycyjne zastosowania kryptowaluty. W książce m.in. o systematyzacji wiedzy teoretycznej i charakterystyce polskich użytkowników Bitcoina, o determinantach rozpoczęcia akceptowania płatności w Bitcoinach i uwarunkowaniach oraz perspektywach rozwoju płatniczego i inwestycyjnego w zastosowaniu Bitcoina. I aż czas już nam drastycznie ucieka. Journey, powieść o księdzu Janie Kaczkowskim, rzecz sfilmowana. Bardzo piękna, trochę na pograniczu kiczu, ale tak to jest, jak się mówi o rzeczach granicznych, a przecież ksiądz Jan Kaczkowski to postać, która umierając jeszcze robiła rzeczy wspaniałe. PRL, żony i kochanki władzy Sławomira Kopra, a tutaj między innymi o kochankach Bolesława Bieruta, o Zofii Gomułkowej, której żydowskie pochodzenie było skrzętnie ukrywane w czasach antysemickich awantur. Pojawia się Maria Dąbrowska, Zofia Naukowska i wiele innych kobiet, żony i kochanki władzy PRL-u. Boginie, kolejna część, nie część, osobna rzecz autora Pacjentki, niesamowitego kryminału Aleksa Michaelidesa, teraz mamy Boginię. I książka, do której wrócimy, bo już musimy kończyć, Prawda, Fałsz, Prawda i Fałsz, Davida Mameta, aktora, który napisał książkę o tym, jak grać, jak być skutecznym aktorem na scenie. Znakomita rzecz, ale do tego wrócimy już w przyszłym tygodniu. Kuba, serdeczności, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niebawem.
Zbyszku, dziękujemy Ci za spotkanie, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam.
Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki D&Z.
Dom Książki D&Z zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.